W uchu na świat Krzysztof Matys, podróżnik, autor książki o podróżowaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozmawiamy w takim czasie międzyświątecznym, tak go możemy określić. Tuż po świętach Bożego Narodzenia, przed Sylwestrem, przed Nowym Rokiem. Niektórzy wciąż są przed świętami. Dlatego chcemy poszukać takich miejsc, które właśnie z tymi wydarzeniami nam się kojarzą. I chyba pierwszym, które przychodzi nam na myśl, kiedy myślimy Boże Narodzenie, no to Betlejem.
Zdecydowanie oczywiście tak. I to w tym rozszerzonym sensie, bo jak pani powiedziała przed chwilą, że niektórzy są jeszcze przed świętami. No to właśnie, szczególnie te miejsca, do których od 20 lat jeżdżę, zwiedzam, znam, pomieszkiwałem, to one funkcjonują właśnie tak pomiędzy 24 grudnia a 6-7 stycznia, jeśli chodzi o święta Bożego Narodzenia. Podobnie zresztą jest w Betlejem, bo już na pewno każdy, kto był, to na własnej skórze się przekonał, że miejsce jest, Bazylika Narodzenia jest podzielona pomiędzy chrześcijan ortodoksyjnych i katolików. I to główne miejsce, cała bizantyjska bazylika z czasów Konstantyna, przebudowana przez Justyniana, czyli tu mówimy o, powiedzmy, końcu starożytności, czyli IV-VI wieku, jest we władaniu Greków. Tak samo Grota Narodzenia. Jak się z Groty Narodzenia wychodzi, to się trafia prosto do Kaplicy Ormiańskiej. I dopiero później się przechodzi do kościoła świętej Katarzyny Franciszkańskiego Katolickiego. Rzecz jasna, z punktu widzenia tradycji łacińskiej, jeśli oglądamy transmisję pasterki z Betlejem 24 grudnia, to ona jest z tego kościoła katolickiego świętej Katarzyny, tuż obok Groty Narodzenia, ale obok, bo sama grota i to, co nad grotą, czyli bazylika z czasów bizantyjskich, jest we władaniu kościoła greckiego. W związku z tym, no, w Betlejem z całą pewnością mamy okres świąt Bożego Narodzenia rozciągnięty, najpierw katolickie, później prawosławne, a jeszcze w międzyczasie ormiańskie. Więc Betlejem, tak, to jest, zresztą wielokrotnie byłem z wycieczkami w środku lata. W lipcu, w sierpniu, gdzie skwar, gdzie upał, no jak to na Bliskim Wschodzie, jak się wchodzi już do tej bazyliki, a później się odstoi w kolejce i wejdzie do malutkiej Groty Narodzenia, to niezależnie od upału i od tego, że mamy sierpień, to ten nastrój Bożego Narodzenia tam się wszystkim udziela. Więc oczywiście Betlejem, tak, ale to też warto powiedzieć, bo czas w okolicach świąt Bożego Narodzenia w sumie powinien być okresem refleksji, więc może przy tej okazji warto powiedzieć, że no bierzemy to Betlejem z całym bagażem również przykrych doświadczeń. Bo może nie odważę się powiedzieć, że betlejemskie światełko pokoju, które teraz wędruje, to jest coś na kształt oksymoronu, ale no może jest pobożnym życzeniem, bo każdy, kto był w Betlejem, to wie, jak sytuacja tam wygląda. I w tym niewielkim mieście mieszkający Palestyńczycy wyznania i muzułmańskiego, i chrześcijańskiego, no nie są najszczęśliwszymi ludźmi na świecie, mówiąc delikatnie. Więc to Betlejem, do którego w okolicach świąt Bożego Narodzenia tak bardzo nasze myśli biegną, jest miejscem, do którego nasze myśli w sensie geopolityki, powiedzmy, powinny docierać znacznie częściej. No i życzeniem i moim, i tak ja myślę wielu, wielu osób, jest to, żeby coś tam w końcu się poprawiło i polepszyło, bo to trzeba jasno i wyraźnie mówić. No, los Palestyńczyków jest marny.
Ale też jeśli chodzi o kadry związane z Betlejem i z tym czasem bożonarodzeniowym, to jednak częściej będziemy się konfrontować z obrazem Jerozolimy niż z miejscami przyjścia na świat Zbawiciela.
No jasne, bo Betlejem jest po prostu mniej malownicze. To nie jest kopuła skały złotem pokryta, która się błyszczy, tak jak stara Jerozolima, prawda? Betlejem, kiedy się chodzi po uliczkach tego miasta, sprawia wrażenie takiego prowincjonalnego bardzo, no i właśnie, nomen omen, zapomnianego przez Boga i ludzi miejsca. Dopiero jak się dochodzi do centralnego placu i się staje przed malutkimi drzwiczkami prowadzącymi do owej bazyliki, z której się wchodzi do groty, to dopiero gdzieś do nas jakiś nastrój dociera. Więc no jak na zdjęciu malownicza może być niewielka grota o szerokości kilku metrów i wysokości też ledwie może do 3. Mało, prawda? Więc jeśli z Betlejem pojawiają nam się obrazki z okazji świąt Bożego Narodzenia, to dokładnie w grocie tego miejsca miejsca, gdzie miał przyjść na świat Jezus, oznaczonego taką charakterystyczną gwiazdą. Bo to da się sfotografować, to da się pokazać. Natomiast fasada tej bazyliki, no to jest zwykły szaro-beżowy mur. Może jakieś zdjęcia da się wykrzesać z owej katolickiej świątyni świętej Katarzyny. Natomiast to, co wokół żłóbka, tego miejsca, które ze żłóbkiem kojarzymy, to jest tak właśnie mniej fotogeniczne. Tak samo Mleczna Grota, która jest tuż obok, bo tam od stuleci czczona przez kobiety, które chciały mieć dziecko, czy spodziewały się dziecka, bo tradycja lokalna, że święta rodzina w tej grocie odpoczywała, uciekając do Egiptu, więc panie tam się od stuleci modlą o to, żeby były dobrymi mamami. Pole Pasterzy na przykład też mamy tuż obok Betlejem, czy mamy pozostałości Herodrionu, twierdzy Heroda Wielkiego. To wszystko jest jednak mniej malownicze, a już może nawet najmniej o tej porze roku, bo tam śniegu nie ma, pojawia się zimą w wyjątkowych okolicznościach, ale o tej porze roku raczej jest to takie bure, szare, wypalone. Za kilka miesięcy w okolicach marca, jak przyjdzie trochę wilgoci, deszczów i zrobi się cieplej, to się zazieleni i trochę bardziej optymistycznie będzie to wyglądało. Więc tak, pewnie jak zaczniemy gdzieś w tej chwili po internecie sobie klikać, to bardziej będą się pojawiały obrazki z Jerozolimy niż z Betlejem.
Już na profilu facebookowym pojawia się jako wydarzenie taki świąteczny spacer po Jerozolimie, po Betlejem, no bo to jest jedna z tych dostępnych form podróżowania w tej chwili.
Przyzwyczajamy się i przestawiamy się powoli, może niechętnie, ale jednak no, co innego nam zostaje do takiej formy obcowania ze światem wirtualnej.
Czy na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat pana odwiedzin w Betlejem to miejsce się w jakiś sposób zmienia?
Bardzo mało. Oczywiście na rangę miejsca, na to, że ono przyciąga w normalnych okolicznościach, kiedy nie ma tego, co mamy obecnie, albo kiedy nie ma wojen na Bliskim Wschodzie, to ono przyciąga miliony pielgrzymów i turystów. Ludzi spoza kręgu chrześcijaństwa jest to miejsce ważne i też przyjeżdżają wycieczki i z Chin, i z Japonii. Więc normalnie takie miejsce powinno się rozwijać w tempie nieprawdopodobnym. Powinny powstawać wokół, na okolicznych polach, hotele, restauracje, cała infrastruktura. Nie powstają tak intensywnie, no właśnie ze względu na uwarunkowania polityczne i administracyjne, na mur bezpieczeństwa, blokadę nakładaną na autonomię palestyńską, no ale też zawsze również na widmo wiszącego gdzieś tam niebezpieczeństwa wojny, takie jakie nieraz przez ziemię Palestyny przechodziły. Więc raczej jestem w Betlejem przyzwyczajony do takich widoków, że się idzie ulicą i mija tę samą budowę rozpoczętą 15 lat temu, która do dzisiaj nie została ukończona. No, w ten sposób raczej to wygląda. Zresztą, jeśli mógłbym jeszcze coś powiedzieć, jak już będziemy mogli latać, funkcjonować turystycznie normalnie, to czas jakiegoś lekkiego niepokoju na Bliskim Wschodzie nie jest złym momentem na wybranie się na wycieczkę czy pielgrzymkę do Ziemi Świętej, odwiedzenia również Betlejem czy Jerozolimy. Bo jak jest zupełnie wszystko normalnie, weźmy to w cudzysłów, bezpiecznie, to mamy nieprzebrane tłumy. Ja jeszcze pamiętam Jerozolimę i Betlejem 20 lat temu, gdzie mas turystów nie było. Natomiast przez ostatnie lata to trzeba było się przyzwyczaić raczej do tego, że jak się kiedyś dzień zwiedzania zaczynało o godzinie 9, to teraz trzeba raczej go zaczynać o 7, bo dłużej trzeba stać w kolejkach, żeby gdziekolwiek wejść. Też pamiętam takie momenty, na przykład wojnę między Libanem a Izraelem w 2006 roku latem. Byłem tam, mieszkałem wtedy w Izraelu i oprowadzałem wycieczki. No to zwiedzało się rewelacyjnie. Do Groty Narodzenia w Betlejem żadnej kolejki, do Bazyliki Grobu żadnej kolejki. Cały świat się wystraszył, a tam przyjechała wycieczka z Polski, albo z Rosji, albo z Grecji. To miała komfortowo. Zmierzam do tego, że bardzo często za mocno bierzemy do siebie strach nakręcany przez telewizję, że gdzieś tam wojna, niepokoje. Zazwyczaj, najczęściej z mojego doświadczenia na miejscu okazuje się, że jest dużo, dużo spokojniej, niż byśmy mogli na podstawie doniesień medialnych zakładać.
A Betlejem to bez wątpienia jedno z takich miejsc, które przynajmniej raz wypadałoby odwiedzić.
No zdecydowanie. Zresztą jak o turystyce, o podróżach, o wycieczkach rozmawiam przez te lata, zdarzało mi się z ludźmi różnymi w różnych miejscach, to jeśli o podróżach mówimy, to niektórzy mówią, że no w pierwszej kolejności tak, to Jerozolima, Betlejem, Ziemia Święta. To tytułem anegdoty, ale absolutnie prawdziwej. Nieraz słyszałem od Etiopczyków, chrześcijan, prostych gdzieś mieszkańców wsi tamtych, że oni się dziwili, mówią, z Europy do Etiopii przyjechaliście, po co? Taki szmat drogi, przecież to tyle pieniędzy, trudu kosztuje. Oni byliby w stanie zrozumieć jedną, jedyną daleką wycieczkę, wyprawę do Jerozolimy i do Betlejem, ale gdzieś indziej, do Etiopii, do Paryża czy do Krakowa, po co? Nie bardzo czuję sens. Do Ziemi Świętej, tak.
Betlejem. To pierwsze skojarzenie z Bożym Narodzeniem, ale kolejnym państwem, które przychodzi na myśl w tym około czy śródświątecznym czasie, to Armenia.
Zdecydowanie Armenia z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to pierwszy najstarszy chrześcijański państwowo kraj na świecie. Armenia jako państwo. Pierwsza w historii przyjęła chrześcijaństwo już w 301 roku, wyprzedzając Gruzję, wyprzedzając Etiopię, oczywiście wyprzedzając również Cesarstwo Rzymskie. Zresztą pierwsza wojna w obronie chrześcijaństwa to była wojna stoczona przez Armenię z Rzymem. Rzym atakował Armenię. No a po drugie dlatego, że Armenia zachowała do dzisiaj ormiański kościół apostolski datę starożytną obchodzenia świąt Bożego Narodzenia, mianowicie 6 stycznia.
Skąd ta data?
No właśnie, tu bardzo często, jak ktoś gdzieś z Polski, gdzieś z daleka, no u nas w regionie pewnie nikt takiego błędu nie popełni, ale z innych miejsc Polski, jak usłyszy, że w Armenii Boże Narodzenie 6 stycznia, to od razu to skojarzy z prawosławiem. A,
tak.
To prawosławne, prawda?
Ale to prawosławna Wigilia.
A to prawosławna Wigilia, a Wigilia ormiańska jest 5 stycznia, dzień wcześniej, prawda? Wszystko jest. Dlatego, że gdzieś mniej więcej do 4 wieku naszej ery w kościele powszechnym jeszcze wtedy niepodzielonym, jednocześnie w ciągu jednego dnia obchodzono Epifanię, objawienie, czyli pokłon trzech króli, czyli przybycie mędrców ze wschodu, po drugie Boże Narodzenie i po trzecie chrzest Jezusa w Jordanii. A jeszcze odrobinę wcześniej, gdzieś wiek pierwszy, drugi, trzeci, jednocześnie pamiątkę cudów Kanie Galilejskiej 6 stycznia też obchodzono, czyli przemiany wody w wino. Dlaczego? Dlatego, że dokładnie tego dnia w Egipcie obchodzono bardzo starożytnym, przedchrześcijańskim, obchodzono bardzo podobne święto 6 stycznia, w trakcie którego wierzono, że przemienia się woda z Nilu w wino i czerpano wodę z Nilu. Jak wiemy, niektóre rozwiązania wczesne chrześcijaństwo zaadoptowało, przejęło ze starożytnego Egiptu, również i to. Ale już odchodząc od tego bardzo szczegółowego tematu, on jest mi bliski, bo się kiedyś tym zajmowałem naukowo, to gdzieś w okolicach 4 wieku dopiero zaczęto rozdzielać na różne daty święto Narodzenia Pańskiego, chrztu i objawienia. A Kościół ormiański nie rozdzielił tego, utrzymał jednego dnia jako jedno święto, dlatego że tenże Kościół ormiański oddzielił się od reszty chrześcijaństwa w połowie V wieku, jest jednym z kilku kościołów przedchalcedońskich. Nie zaakceptował postanowień Soboru Chalcedońskiego. No i do dzisiaj jest to apostolski, samodzielny, ze swoim własnym papieżem kościół. Odpowiednik Watykanu katolickiego w Armenii jest w Eczmiadzynie, tuż pod Erywaniem. I oczywiście jak się jedzie na wycieczkę do Armenii, to koniecznie ten Eczmiadzyn odwiedzić należy. I generalnie również z tego powodu Armenia jest tak bardzo ciekawa, że poznawanie historii Armenii to jest wnikanie w historię i chrześcijaństwa, i podstaw naszej cywilizacji europejskiej. To jest niezmiernie ciekawe, bo tam w pewnym momencie zdajemy sobie sprawę, czy się dowiadujemy, że i źródeł gotyku szukamy w Armenii i jeszcze wielu, wielu innych rzeczy. Między innymi to taka bardzo ciekawa refleksja dotycząca wczesnego chrześcijaństwa nam powstaje przy okazji wyjaśniania, dlaczego Kościół ormiański obchodzi Boże Narodzenie 6 stycznia. W jaki sposób obchodzi? 5 stycznia wieczorem w Wigilię jest liturgia, w której kiedyś to się zapalało w kościołach wszystkie lampy, bo raczej lampy oliwne niż świece. Dzisiaj i lampy, i świece się zapala. Wierni do domów to światło przynoszą i jest postna kolacja, a następnego dnia, czyli my byśmy powiedzieli w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, czyli 6 stycznia jest uroczysta liturgia w kościołach, poświęcenie wody, oczywiście najważniejsza liturgia we Czmiadzynie, tam zwierzchnik religijny wszystkich Ormian, ich katolikos, czyli powiedzmy dumnie papież święci tę wodę. Od razu czujemy nawiązanie do chrztu Jezusa, prawda? On tak ceremonialnie zanurza krzyż w wodzie. Wierni zabierają tę wodę do domu jako coś, co może pomóc w przypadku choroby, czyli wierzą w szczególną moc. No i po powrocie do domu już jest jedzenie bardziej uroczyste, no bo też kończy się okres postu w kościołach wschodnich. W kościele gruzińskim, który jest prawosławiem, ale też takim, które czasami własną drogą chodziło, czy w kościele koptyjskim w Egipcie, czy w kościele etiopskim w Etiopii, w tych kościołach orientalnych, posty dalej są bardzo mocno przestrzegane. I jeden z tych dwóch najważniejszych, najdłuższych postów oczywiście jest przed Bożym Narodzeniem. Więc jakąś swoją symbolikę, specyfikę to Boże Narodzenie w Armenii ma, a jeśli i powiedziałem do tej pory za mało, żeby kogoś zainteresować czy zwrócić uwagę, no to jeszcze powiem, że coś, co my nazwalibyśmy drugim dniem świąt Bożego Narodzenia, tam 7 stycznia, ten dzień jest poświęcony zmarłym.
To zaskakujące.
Prawda? Dlatego, żeby oni również jakoś partycypowali, uczestniczyli w tym wielkim wydarzeniu. Tutaj tylko na marginesie dopowiem, oczywiście Ormianie nie mieli obyczaju choinki, prezentów, świętego Mikołaja, takich rzeczy, natomiast to się zmienia, wszystko się zmienia. My też kiedyś nie mieliśmy choinki, zresztą nie tak dawno temu.
Pod łaźniczkę mieliśmy.
Tak, tak, tak. Więc zmienia się to i w Armenii, w tych miejscach, gdzie funkcjonuje do dziś, jest bardzo mocne chrześcijaństwo lokalne, orientalne. Więc jak zaczniemy zaraz w internecie szukać, to znajdziemy fotografię z Erywania, czyli stolicy Armenii, gdzie na głównym placu Republiki stoi wielka choinka ze światełkami. To jest trochę przyjęcie tego modelu zachodniego w sensie bardziej publicznym. To jest trochę tak jak przyjęcie przez nas walentynek. Tam też jest szaro, buro i smutno o tej porze roku. Więc światła, choinki oświetlone, stawiane na głównych placach miejskich, dekorowanie lampionami głównych ulic w miastach też ma miejsce. Czyli po prostu tak cały świat się prawie że cały zaraził tym rozświetlaniem z okazji Bożego Narodzenia. Co jest o tyle ciekawe, że nawet jeśli w tych krajach chrześcijaństwa wschodniego Boże Narodzenie obchodzone jest 6 stycznia, pierwszy dzień świąt, czy w sąsiedniej Gruzji 7 stycznia, zgodnie z rytem prawosławnym, to kiedy pojawiają się światła w miastach?
Przed zachodnimi świętami.
Oczywiście,
Bożego Narodzenia.
Tak, tak, tak. Pojawiają się już na 24, na 25 grudnia, bo biorą całą tą tradycję. Oni jeszcze wtedy niczego nie świętują. Jeszcze wtedy są w głębokim swoim poście, prawda? Ale miasta już są rozświetlone.
Choinki, prezentów nie ma, ale ciekawe też w Armenii są wyobrażenia świętej rodziny.
Święta rodzina i żłóbek. To się pojawia. Zresztą kościół ormiański jest dość blisko. Moglibyśmy powiedzieć, że on jest w połowie drogi między zachodem a wschodem. Prawda? Więc jak się wchodzi do kościoła ormiańskiego, to obrazy, które są w kościołach, są takiego bardziej rytu zachodniego niż wschodniego. Ale to, o czym pani wspomniała, znajduje gdzieś w niektórych miejscach, kościołach w Armenii, takie przedstawienia, fotografuje je pasjami, gdzie jest święta rodzina, mały Jezusek w żłóbku, a w tle jest góra Ararat. Od razu wiadomo, że to jest góra Ararat, bo góra Ararat jest bardzo charakterystyczna, składa się z dwóch wierzchołków. Po lewej jest niższy, po prawej jest wyższy. Są przykryte białą czapą śniegu, lodu, więc nie sposób pomylić ją z inną górą. To w gruncie rzeczy normalna rzecz. To znaczy, jeśli przedstawienia świętej rodziny znajdujemy, oglądamy w Etiopii, to tam ta święta rodzina jest karnacji i rysów twarzy bardziej przypominających Etiopczyka niż Palestyńczyka na przykład. Tak samo w Armenii lokalne uwarunkowania i góra Ararat.
Śródświątecznie trafiamy do Gruzji.
Nawet w niedużym, prowincjonalnym mieście poczujemy się jak w Las Vegas, przynajmniej jeśli chodzi o światła po zmroku, bo Gruzini jak już coś robią, to z pełnym zaangażowaniem. Tak. Więc tak jak sobie wspominaliśmy, dekorują miasta światłami i to już w grudniu, mimo tego, że święta Bożego Narodzenia obchodzą 7.
Zgodnie z kalendarzem juliańskim.
Tak jest, 7 stycznia. I cóż ciekawego mamy w Gruzji? No bo jeżdżąc po świecie oczywiście zwracamy uwagę na elementy wspólne, ale szukamy też to, co nas pięknie różni. I rzeczą absolutnie wyjątkową, taką zwracającą uwagę i kompletnie niesamowitą w Gruzji jest czyczylak, czyli gruzińska choinka, ale jak Gruzin tego słucha, to by może mnie burę chciał sprawić delikatną, no bo jest to rodzaj ozdoby świątecznej, przy czym pojawia się w domach nie na Wigilię Juliańską Prawosławną, czyli na 6 stycznia, ale pojawia się na Sylwestra, tuż przed Nowym Rokiem. Dlaczego, to pewnie niektórzy z Państwa się domyślają, ale zaraz o tym jeszcze powiemy. I ów czyczylak jest zrobiony z leszczyny, z leszczynowego kija, patyka. To się tak struga odpowiednio, że on przypomina coś w rodzaju białej, jasnej miotły, takiego trochę chochoła, i jest on dekorowany czymś zielonym, zielonymi gałązkami, czyli rośliną, która o tej porze roku jeszcze może być zielona, ostro krzew, bukszpan, tego typu rzeczy, no i coś jeszcze czerwonego, bordowego, jakaś kokardka. Zdobiony na końcu, na wierzchu, powinien być jeszcze krzyżem, jeszcze gdzieś powinien mieć miseczkę na cukierki, bo cały rytuał obchodzenia świąt Bożego Narodzenia zlewa się tam w jedno i od Sylwestra się ciągnie do 6, 7 i 8 stycznia. Odbija nam się tutaj echem oczywiście czas Związku Radzieckiego i tego, że no bo Gruzja bardzo szybko w okolicach roku 1920 już się znalazła w orbicie Rosji Radzieckiej. Przez chwilę tylko, przez 2 lata. Od 1918 do 20 Gruzja miała demokratyczne, w pełni demokratyczne państwo. Wielka Brytania jeszcze wtedy nie była krajem demokratycznym, przypominam, tak? Bo jak Polska w 1918 roku wprowadziła od razu, rodząc się do niepodległości, prawa dla kobiet, to Wielkiej Brytanii kobiety mogły o tym dopiero pomarzyć. Z Gruzja ewenement, kraj demokratyczny, oczywiście wchodzi Armia Czerwona i wszystko się kończy. No i później trwa ten okres, który znamy z całego Związku Radzieckiego, czyli żeby raczej obchodzić Sylwestra niż Boże Narodzenie. Stąd też Dziadek Mróz i pochodne wszelakie lokalne przynoszą prezenty na Sylwestra. Tak też jest w Gruzji, przy czym nie byłaby to Gruzja, nie byłby to Kaukaz, jakby tam nie było znacznie starszych swoich noworocznych tradycji, bo to, co się pojawiło między rokiem 1920 a 90, to tylko takie powierzchowne bardzo. Gruzini mają, jak to ludzie na Kaukazie, swoje liczące tysiące lat głębsze uwarunkowania kulturowe. I takim jest Mekwle. Mekwle to jest postać, człowiek, który pierwszy w Nowym Roku przekroczy próg naszego domu. Zresztą w tym słowie mekwle jest rdzeniem, jest słowo ślad, czyli tak jakby zostawia ślad w naszym domu na cały rok. I jak to w praktyce wygląda? Bo oczywiście moglibyśmy założyć w ideale, że to jest czysto losowo, że siedzimy w napięciu od Sylwestra i cały Nowy Rok, tak, od śniadania już się elegancko ubraliśmy i czekamy, kto przyjdzie do nas. I czy przyniesie nam szczęście, czy pecha na ten Nowy Rok? Nie, to nie w Gruzji takie rzeczy. Tam się wie, kto przynosi szczęście, kto jest dobrym mekwle. I nawet taką
wiadomo, kto powinien przyjść.
Wiadomo, kto powinien przyjść. Są nawet takie osoby, które hurtowo to szczęście roznoszą, więc idą od jednego domu do drugiego i to szczęście przynoszą, więc po paru takich domach niedaleko potrafią dojść, bo to wszystko, rzecz jasna, jest bardzo huczne i przyjemne.
Ale to takie dalekie skojarzenie mam z naszymi kolędnikami.
Trochę tak. No i te jeszcze cukierki na owym czyczylaku, czyli tej choince gruzińskiej, bo dzielą się domownicy cukierkami, sobie wzajemnie je wręczają i wtedy składa się takie życzenia, obyś się tak słodko zestarzał. Jak ten cukierek jest. Mądrość, mówiąc krótko, mądrość życiowa z pokolenia na pokolenie przekazywana. Słodycze są ważne na Nowy Rok. Jest takie bardzo typowe, charakterystyczne właśnie sylwestrowo-noworoczne ciasto z orzechów i miodu, tam powielokroć gotowanego. Ta kuchnia kaukaska często jest taka, że trzeba się napracować, przez całą noc coś gotować, żeby na rano było to dobre, smaczne i wyjątkowe.
A ma Gruzja swój charakterystyczny smak świąteczny?
Jeśli chodzi o ten noworoczny, to owo ciasto, orzechy i miód, a już na Boże Narodzenie, bo tu mamy kolejność odwróconą, najpierw Nowy Rok, Sylwester w tym nurcie zachodnim, a dopiero później juliańskie święta i dopiero później przez niektórych obchodzony juliański Sylwester. Więc tak na dobrą sprawę, obchodząc Sylwestra i Nowy Rok hucznie z 31 grudnia na 1 stycznia, wyznawcy cerkwi gruzińskiej są w okresie postu. I ten post mogą złamać, no, zakończyć uroczyście i hucznie 7 stycznia. I wtedy na stołach w Gruzji pojawiają się różne potrawy z wieprzowiny. Je się wieprzowinę.
Kolejne miejsce, które wpisujemy w taki czas świąteczny, to Etiopia.
Etiopia funkcjonująca według kalendarza juliańskiego, jeśli chodzi o Boże Narodzenie i obchodząca Boże Narodzenie 7 stycznia, bo Etiopia jest w gronie kościołów wschodnich. Zresztą chrześcijaństwo w Etiopii jest arcyciekawe, bo tam proszę sobie wyobrazić, że przetrwały elementy kultów starożytnego Egiptu, bo chrześcijaństwo do Etiopii przyszło z Egiptu oczywiście, od północnego sąsiada i do dzisiaj w trakcie liturgii mszy świętych w kościele etiopskim używa się grzechotek niemal idealnych jak staroegipskie grzechotki sistrum, ale używa się też bębnów, lasek modlitewnych. No te liturgie etiopskie są absolutnie niesamowite. To naprawdę warto zobaczyć. No i jednym z bardzo ciekawych świąt jest Melkam Genna, czyli właśnie wesołe święta, święta Bożego Narodzenia. Zresztą styczeń w ogóle jest przebogaty, jeśli chodzi o rytuały święta w Etiopii, bo 12 dni później, 19 stycznia, mamy słynny Timkat, czyli Jordan. Chrzest Jezusa w Etiopii 19 stycznia obchodzony w formie bardzo uroczystych i malowniczych procesji, gdzie wynosi się najświętsze elementy każdego kościoła, czyli replikę Arki Przymierza. A wierzą Etiopczycy, że w jednym miejscu w Aksum wynosi się w procesji autentyczną i prawdziwą Arkę Przymierza, bo to przecież kościół etiopski na Arce Przymierza powstał. Styczeń jest w warunkach normalnych, bez wojen, epidemii, etc. Jest miesiącem najbardziej obleganym turystycznie w Etiopii. Ale w okolicach 19 stycznia, to wtedy, o ile to święto Timkat jest bardzo interesujące, na tyle raczej nie warto jechać, bo się nic nie zobaczy, są takie tłumy. A Boże Narodzenie jest luźniej, a co można zobaczyć w Boże Narodzenie malowniczego i wyjątkowego, jeśli chodzi o Etiopię? Etiopczycy na święta Bożego Narodzenia mówią Genna i tak samo się nazywa gra, która przypomina nam najbardziej hokeja na trawie. Obowiązkowa rzecz w święta Bożego Narodzenia.
Zagrać
w hokeja na trawie. Kije są takie domorosłe, drewniane, takimi samymi kijami na zamarzniętych sadzawkach w latach 80. na Podlasiu. Grałem w hokeja. Czy jest tam krążek, czy piłka? Jest piłka drewniana, taka wielkości niedużej pięści, więc jak ktoś tym kijem w tę piłkę uderzy i ta piłka później nas trafi w kolano albo w bosą stopę, to może być mniej przyjemnie, bo część tam na bosaka gra. Duże boisko i tam wielu ludzi bierze w tym udział. Bardzo tak emocjonalnie się do tej gry podchodzi. Jak gdzieś będziemy szukać obrazków czy filmów, bo da się je znaleźć, wpisując w YouTube hasło Genna przez jedno bądź przez dwa N, bo to różnie jest zapisywane, to nam się takie filmiki mogą pojawić. To proszę być zdziwionym, że ludzie, którzy w to grają, są zazwyczaj na biało ubrani. Biały strój jest strojem takim typowo bożonarodzeniowym w Etiopii. Warto też sobie może wygooglać na przykład pieśni bożonarodzeniowe, liturgiczne, religijne. powiedzielibyśmy, kolędy, tak odsłuchać chociaż jedną i zobaczyć, jak bardzo różni się od tego, co my rozumiemy pod hasłem kolęda.
A jest szansa na znalezienie jakichś podobieństw?
Oczywiście są liturgie w kościołach. Tam liturgie są długie. I taką cechą charakterystyczną jest to, że wierni bardzo często chodzą od jednego kościoła do drugiego. Zaczynają ten cały wieczór wigilijny w jednym, później do drugiego, trzeciego i gdzieś tam kończą w czwartym, więc na pewno oczywiście nabożeństwa i liturgie są elementem wspólnym. Na pewno elementem wspólnym jest zakończenie postu. No dzisiaj dla nas to ten post przed Bożym Narodzeniem może nie jest tak istotny. Niektórzy nawet Wigilię go nie przestrzegają, ale przecież ja jeszcze z dzieciństwa pamiętam, że traktowaliśmy to znacznie poważniej. Więc w Etiopii kończy się 43-dniowy post i w końcu można zjeść coś mięsnego, czy w ogóle odzwierzęcego. Bo w Etiopii post jest traktowany tak restrykcyjnie, że nie spożywa się żadnych produktów odzwierzęcych. To nie tak jak powiedzmy, no cóż to za post, kiedy szynki nie można, ale za to łososia tak, prawda? Tam absolutnie ryby, jajek, nabiału, nawet miód jest niewskazany, bo jest odzwierzęcy, więc całkowicie jarska roślinna dieta. 43 dni to można za tą potrawką, za tym sosem ostrym, pikantnym z kurczaka, który tam jest takim daniem bożonarodzeniowym typowym.
Zatęsknić.
Tak, się stęskni.
A te liturgie odwiedzane w różnych miejscach od Wigilii po Boże Narodzenie można potraktować jak taką przedłużającą się pasterkę.
Tak, to w gruncie rzeczy chyba na tym polega.
Rozmawiamy o miejscach, które kojarzą nam się ze świętami, ale też z Nowym Rokiem, z Sylwestrem. No właśnie, w tej naszej kulturze zachodniej to wydarzenie przed nami. Pamięta pan taki szczególny w historii swoich podróży Sylwester?
Nie mam z tym kłopotu, dlatego że wtedy był o tyle wyjątkowy, że ja byłem dopiero początkującym podróżnikiem. To szczerze powiedziawszy, był mój pierwszy daleki wyjazd. Sylwester z 99 na 2000.
Czyli jeszcze milenijny.
Tak jest. Spędzany pod piramidami w Kairze, w Gizie właściwie. Wtedy byłem na stypendium, studiowałem na Uniwersytecie Kairskim, więc w ten sposób mogłem na ową imprezę trafić. Słynną i znaną, bo Jean-Michel Jarre, wielki koncert, no milenijny, przełom. Nie wiadomo było, czy komputery zatrzymają się, czy świat się skończy. Sprawdzałem to pod piramidami w Gizie, co też było ciekawym przeżyciem kulturowym, bo jak się ma Jean-Michel Jarre do kultury Egiptu, czy starożytnej, czy współczesnej, do islamu, do mentalności tamtych ludzi. Nie chcę przez to powiedzieć, że to było kaleczenie Egiptu czy Kairu. Raczej nie, dlatego że przecież też dla wielu Egipcjan to była jakaś forma docenienia, dowartościowania ich starożytnego dziedzictwa, prawda? Że oto jedno z tych najważniejszych miejsc, gdzie obchodzony jest ten szczególny Sylwester, to piramidy w Gizie. Natomiast od razu rodziło to pewien problem, dlatego że wtedy był to okres Ramadanu. Ramadan jest miesiącem wędrującym ze względu na to, że w islamie mamy kalendarz księżycowy, krótszy, w związku z tym Ramadan nam wędruje po całym roku na przestrzeni lat. No i była wątpliwość, czy też niebezpieczeństwo, jak te bardziej radykalne nurty islamu zareagują na, z ich punktu widzenia, coś tak obrazoburczego, jak muzyka i zabawa w trakcie Ramadanu u nich w Kairze. W związku z tym na przykład ambasady niektórych krajów z ambasadą Stanów Zjednoczonych w Kairze na czele zabraniały swoim obywatelom brać w tym udział. Polski konsul, polska ambasada w Kairze też nas uprzedziła, że jak coś się stanie, to na żadną pomoc nie możemy liczyć. No poszliśmy, bo ta ciekawość młodego człowieka, który nie tylko chciał się pobawić z Jean-Michel Jarrem, ale który chciał być świadkiem, jak nam się wtedy wydawało, epokowego wydarzenia, zwyciężyła. Było miło, sympatycznie, bezpiecznie, jak to właśnie najczęściej na Bliskim Wschodzie, gdzie ktoś się nie wmiesza i czegoś złego celowo nie zrobi. To się okazuje, że ludzie tam mieszkający, mimo różnic religijnych i różnic wszelakich, są po prostu ludźmi, i to dobrymi ludźmi. I ja, mieszkając długo w Egipcie, wielokrotnie tego doświadczyłem. I zawsze z sympatią się odniosę do każdego Egipcjanina, bo wiem, że wśród nich jest taka masa rewelacyjnych, prostych w swojej podstawowej mentalności, tak? Rób dobro, a nie zło i koniec. Bądź dobry dla innych, a nie zły. I wtedy w trakcie tego Sylwestra pod piramidami olbrzymiego, bo tam były nieprzebrane tłumy, podziały na sektory, przechodzenie, wejść i wyjść stamtąd, to było zadanie. To wydarzenie było przednie i na długo zapadło w pamięć.
Ale nawet abstrahując od tego konkretnego Sylwestra, to wydaje się, że Egipt jest jednym z państw najczęściej wybieranych na kierunek tych sylwestrowo-noworocznych podróży.
Tak jest. I to widzieliśmy jako rozwijający się, wzmacniający się trend przez wiele ostatnich lat, że szczególnym produktem turystycznym w okresie świąteczno-noworocznym stawały się wyjazdy egzotyczne właśnie w tym czasie. Egipt, z racji na to, że nawet w grudniu i lutym od biedy można w morzu popływać.
Jest słońce. Jest ciepło.
Więc doskonale się do tego nadawał. Ale na przestrzeni ostatnich lat bardzo mocno rozwijały się też dalsze wyjazdy. Czy to Azja Południowo-Wschodnia z Tajlandią na czele, bo to dobra pora roku, czy Ameryka Środkowa, Meksyk choćby, Karaiby, coraz bardziej popularne w Polsce, czy też Afryka Dalsza Środkowa, już nie mówiąc o RPA. Więc to w turystyce rozwijało się bardzo wyraźnie. To znaczy było widać, że przy jednak jakiejś sympatii do tradycji, świat się jednak zmienia i ludzie się zmieniają, pokolenia się zmieniają i coraz więcej osób szukało wyjazdu na czas. No, Sylwester to jeszcze, ale Boże Narodzenie to już, prawda, byśmy powiedzieli, coś bardziej zaskakującego. Ale tu się moim zdaniem nie ma co zrzymać po prostu. Czas płynie i wszystko się zmienia. Nikt 100 lat temu by nie przypuszczał, że w grudniu przed świętami katolickimi w Gruzji staną rozświetlone choinki. Czy nie wiem, czy nikt wcześniej by się nie spodziewał, że Boże Narodzenie będzie obchodzone również w Japonii. W związku z tym, no pewnie gdyby nie ten szczególny rok, o którym już się kończy, lepiej może dłużej nie mówmy, który prawie że mamy za sobą, no to i w tym roku zapewne Sylwestra wielu Polaków spędziłoby w różnych ciepłych krajach.
Czego życzyć ludziom drogi, ludziom podróży na ten nowy rok 2021? Czego by pan sobie życzył?
Tak, żeby nie oszaleli ze szczęścia, jak już w końcu to minie i będzie mogła można podróżować.
Powrotu do normalności.
Tak jest.
Pięknie dziękuję za spotkanie. Gościem Ucha na Świat był podróżnik, autor książki o podróżowaniu Krzysztof Matys. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję, kłaniam się.